Chwała Jezusowi. Jesteście gotowi trochę pomyśleć nad Słowem Bożym? Wiecie, zważywszy na trochę taki mało czasu do tego, żeby tak naprawdę przygotować może takie bardzo typowe nauczanie, chciałem się z wami troszkę dzisiaj podzielić swoim sercem, tak? Po prostu tym, co przeżywam w Słowie Bożym. I może mniej dzisiaj chciałbym wgłębiać się w jakieś takie egzegetyczne zagadnienia, a bardziej powiedzieć tak trochę jak między braćmi i siostrami na temat modlitwy. Ostatni tydzień, kiedy podróżowałem dużo, czy miałem trochę czasu, czytałem sobie Słowo Boże i robiłem takie przemyślenia, czy notatki na temat mojej relacji z Bogiem. Zastanawiałem się, co w moim życiu przeszkadzało mi w mojej modlitwie. Co w moim życiu powoduje, że tak powoli zmieniam się, że moja modlitwa często nie jest taka, jakbym sobie to wyobrażał. Wiecie, Jezus się modlił i Jezus modlił się w taki sposób, że kiedy On się pomodlił, to ludzie powiedzieli: Panie, naucz nas modlić się. Pamiętacie ten fragment Słowa Bożego? Taka była Jego modlitwa, że ludziom się to podobało i chcieli się modlić. Zastanawiałem się, ile razy moja modlitwa była taka, że ludzie sobie pomyśleli: chciałbym się tak modlić jak Mirek. Chciałbym znać Jezusa tak jak Mirek. I wiecie, w tym nie ma pychy, w tym jest to, co powinno być w naszym życiu. Świadectwo chrześcijańskie. Nasze świadectwo powinno być takie, żeby ludzie widzieli, że Bóg nas zmienia, że Boga kochamy, że Bóg działa w naszym życiu i żeby też chcieli takiej zmiany. Ludzie nie mają widzieć, że jesteśmy bez wad, doskonali i w ogóle, albo bardzo religijni. I pomyślałem sobie o modlitwie. Wiecie, Słowo Boże mówi w Psalmie 34, 16 werset: oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Jest napisane w warszawskiej Biblii, dokładniej chodzi tam, powinniśmy przeczytać: a uszy Jego słyszą ich natarczywe wołanie. Wołanie słyszą. Momentalnie, jeżeli myślę o tym, że Bóg słyszy modlitwę, że kiedy człowiek do Boga modli, Bóg mówi, że chce to słyszeć, momentalnie kojarzy mi się to z innym wersetem z Jana, z 15 rozdziału: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Zawsze się wam stało to, co prosiliście? Nie. A więc gdzie jest problem? Czy zawodzi Jezus? Nie. Czy też nasze trwanie w Jezusie nie było takie, jak potrzeba? I o tym parę rzeczy chciałbym powiedzieć. No bo musimy sobie jasno powiedzieć, jeżeli modlimy się i nie doświadczamy w modlitwie tego, co chcemy, a Jezus mówi, że w Nim będziemy trwać i będziemy tego doświadczać, to oznacza, że albo Słowo Boże jest zawodne, albo my jesteśmy zawodni i nie spełniamy kryteriów, albo coś jeszcze. I wiecie, można by było dużo krytykować, wymyślać i pewnie połowę z tego, co człowiek by wymyślił, byłoby niewłaściwe i niesłuszne. Może nawet zacząłoby się niebiblijnie myśleć, że coś tam nie tak, ale postanowiłem, że zrobię to, co najlepiej działa, kiedy się ma Biblię w dłoni. Zbadam własne życie. Wiecie, Biblia strasznie źle współpracuje, kiedy próbujemy badać cudze życie. Ale świetnie działa, kiedy badamy własne życie. Biblia ma ten talent, w Biblii jest ta siła Boża, która mówi do nas, kiedy czytamy ją i próbujemy w niej przeglądać się jak w lustrze, tak jak mówi nam Duch Święty, jak w zwierciadle, kiedy badamy z Biblią własne życie, kiedy czytamy o różnych historiach i widzimy w tym siebie, nasze życie, nasze nauczanie, to, co Bóg chce nam powiedzieć. I zacząłem się zastanawiać, co może być przeszkodą w modlitwie człowieka. I myślę, że tym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić i nie tylko tym, co jest przeszkodą w modlitwie. Nie mówię, że każda z tych rzeczy, które tu wymieniłem, jest twoją przeszkodą w modlitwie. Ale być może coś z tego, co dzisiaj powiem, okaże się, że właśnie tu masz problem, że to przeszkadza ci skutecznie modlić się i doświadczać Bożego błogosławieństwa. Więc po pierwsze, nie będziecie zdziwieni. przeszkodą we wszystkim, co chcemy zrobić w życiu, a w modlitwie przede wszystkim jest lenistwo. Pewnie większość z was to pomyśla. Lenistwo nie oznacza, że czegoś nie da się zrobić i my tego nie robimy, że czegoś nie mamy i o to nie dbamy, że nie ma nic do roboty, a my nic nie robimy. Lenistwo polega na tym, że Bóg daje możliwości, że należy się coś Bogu i ludziom, ale siebie uznajemy za ważniejszych. To jest definicja lenistwa. Leniwy to nie jest taki, który nie zerwie jabłka z drzewa, bo na drzewie nie ma jabłka i umrze z głodu, tylko taki, któremu się nie chce wstać i zerwać jabłka z drzewa, chociaż są i Bóg go obdarował. Lenistwo oznacza, że kładę siebie wyżej niż możliwości, które daje Bóg i błogosławieństwa, które daje Bóg. Wyżej niż to, co należy się Bogu, ludziom i mojej rodzinie. Uważam siebie za ważniejszego, dlatego mi się nie chce ruszyć, bo ja jestem ważniejszy niż to, co się Bogu należy. To, co powinienem zrobić. To jest definicja lenistwa. Kiedy uczeń nie rozwiązuje zadania do szkoły, mówi się, nie zrobił, bo jest jaki? Leniwy. Często, nie wiem, czy słyszeliście, ja słyszałem 1000 razy, jak nad moją głową rodzice mówili, ty jesteś zdolny, ale leniwy. Kiedy dostałem złą ocenę. Ponieważ rzeczywiście nauczyciel dał zadanie, rodzice mi dali wszystko, co trzeba, żeby się uczyć, tylko to, co się ode mnie należało Bogu, rodzicom i ludziom, nie zrobiłem, chociaż mogłem. Bo gdybym nie mógł, to nie jest lenistwo. A więc przeszkodą w modlitwie również jest lenistwo. Kiedy mógłbyś się modlić, kiedy mógłbyś rozmawiać z Bogiem, ale zwyczajnie ci się nie chce, czy zwyczajnie nam się nie chce. To jest pierwsza, myślę, najważniejsza przeszkoda i jest to też przeszkoda, która powoduje Boży smutek, zasmuca Ducha Świętego i powoduje gniew Boży nawet. Leniwy człowiek nie jest człowiekiem błogosławionym. Ja zauważyłem, że kiedy przełamuję moje lenistwo i robię coś wbrew temu, co czuję, ale czuję, że przede wszystkim dla Boga to mam robić, to odnoszę zwycięstwa. Bóg nie patrzy bardzo na to, co mi się wydaje, ale na to, co jest Jego faktem. A więc pierwsza przeszkoda w modlitwie to jest lenistwo. Druga, o której chciałbym powiedzieć, to jest poczucie, że jestem niegodny. Gdzie spotkałem dziesiątki ludzi, sam nieraz dawałem się oszukać czymś takim, że nie modlę się, bo czuję, że Bóg mi tego nie da, ponieważ czuję się niegodny. To jest wielkie diabelskie kłamstwo, ponieważ wypływa z zupełnie fałszywego źródła. Nikt nie jest godny, żeby cokolwiek od Boga otrzymać, wiecie o tym? Ale wszyscy z łaski zbawieni jesteśmy i z łaski możemy się modlić. Móc się modlić to jest łaska. Modlitwa to jest dar łaski, tak jak wszystko w Chrystusie. Nie modlę się dlatego, że klękam albo siadam, albo nie wiem, jak tam jeszcze kto się modli, czy siedząc, czy klęcząc, staję przed Panem i czuję, Panie, dzisiaj jestem godny. Dzisiaj powinieneś mnie wysłuchać, bo dzisiaj udało mi się nie klnąć, nie kraść i nie być leniwym. Bóg nie patrzy w ten sposób. W Chrystusie jestem nowym stworzeniem. Mam mieć nową naturę, która brzydzi się złodziejstwem, kłamstwem. I moja godność wynika z tego, co się stało na krzyżu Golgoty, a nie z tego, co mi się wydaje. Chcę wam powiedzieć, nie ma gorszego teologa i duchowego doradcy niż emocje. Najlepszym doradcą jest biblijna prawda. Prawda biblijna na przykład mówi, że Jezus cię kocha. Zgadzacie się z tą prawdą? Amen? Jezus cię kocha, ale nie zawsze czujesz, że Jezus cię kocha. Są sytuacje, kiedy nie czujesz, że Jezus cię kocha. Dlaczego? Ponieważ emocje mówią, że coś się dzieje, co nam się nie podoba. A potem często mówimy, że wyszło nam to na dobre. Kiedy rodzice karają swoje dzieci, dzieci nie czują, że ich rodzice kochają, ale wiedzą o tym i miłość rodzica się nie zmienia. Emocje nie są dobrym doradcą, jeśli chodzi o Bożą relację. A więc pierwszą było lenistwo, drugą przeszkodą jest poczucie, że jestem niegodny. I zapomnienie o tym, że tak naprawdę modlić się mogę nie dlatego, że ja coś zrobiłem i mam taką godność, ale dlatego, że Bóg jest dobrym Bogiem, który dał mi taką łaskę, Wiecie, co to znaczy, znaczy modlić się? Dzieci na szkółce powiedzą, że modlić się to znaczy rozmawiać z Panem Bogiem, tak? A żeby porozmawiać z królem, trzeba mieć audiencję przed tronem. Jeżeli by tutaj stał tron i siedziałby na nim król, tu stałaby cała ta królewska świta, czyli rycerze, damy dworu i tędy tam by się wchodziło, to przede wszystkim zależałoby od króla, czy człowiek mógłby tutaj wejść. To król decyduje, można wejść albo nie można wejść. W Biblii widzimy, jeśli czytaliście księgę Estery, ona ryzykowała życiem, kiedy weszła przed oblicze króla nieproszona. Pamiętacie ten moment? Bo mówili, że nie ma zwyczaju, żeby człowiek sobie wchodził przed oblicze króla nieproszony. A nasz król, Bóg Wszechmogący, Król Królów i Pan Panów, zaprasza nas, mówi, no, pójdźcie do mnie wszyscy. Mówi, jeśli we mnie będziecie trwać, ja w was trwam, macie dostęp przed Boży tron, możecie wejść. A więc wielką przeszkodą w modlitwie jest, kiedy człowiek słucha doradcy, który nazywa się emocje. To nie jest dobry teolog. Najlepszym teologiem jest Duch Święty, który potwierdza nam, że to, co mówi Biblia, jest prawdą. Tak i amen. Po drugie, czy po trzecie w tym wypadku, to jest skrajność od tego. Pierwsze powiedziałem lenistwo. Czyli mogę, ale mi się nie chce. Po drugie powiedziałem, czuję się niegodny. No i jak długo zamierza się ktoś czuć niegodny, prawda? Może całe życie się będzie czuł niegodny i nigdy się nie pomodli o zbawienie. Albo o własne dzieci. A więc widzimy, że to jest fałszywe. I po trzecie, skrajna opcja. Tu było to, że się czuję niegodnym. Po drugiej stronie, z tamtej strony, jest poczucie, to jest wielka, mówię o przeszkodach w modlitwie. Przeszkodach, które sprawiają, że modlitwa jest nieskuteczna, kiedy człowiekowi się wydaje, że jest bardzo godny, że jest kimś, no kogo jak kogo, ale mnie akurat to Pan Bóg powinien posłuchać. I zaczyna wymieniać coś, co zrobił. I często, wiecie, człowiek zaczyna wymieniać, że coś dał, że podarował biednym, że ufundował na kościół, że zrezygnował z wypłaty raz w roku. Nie wiem, czy różne rzeczy można spotkać ludzi w kościele robią z miłości do Boga, ale może stać się błędem, pułapką naszego serca, że to, co zrobimy dla Boga, będzie się nam wydawało, Panie, ja Ci to dałem, a więc należy mi się, żebyś wysłuchał moją modlitwę. Powiem wam prosty przykład jednego człowieka, który nazywał się Mirek Kulec. Kiedy chodziłem do szkoły, poszedłem na nabożeństwo przed trudną klasówką i umówiłem się z Panem Bogiem, że ja pójdę na nabożeństwo, on mi pomoże napisać klasówkę. Problem, że dostałem z tej klasówki najgorszą z możliwych ocen. Nie pomógł, ponieważ umowa była jednostronna. Bóg nie daje nam czegoś dlatego, że chodzimy na nabożeństwa albo że coś robimy. Bóg daje nam dlatego, że nas kocha. I dlatego, że jest to darem łaski w Jezusie Chrystusie. I kiedy człowiekowi się wydaje, że należy mu się, bo jest bardzo, bardzo godny, to tak naprawdę jego serce ma problem z pychą, a pycha jest grzechem. Wiecie, kiedyś widziałem taki obraz w telewizji. Myślę, że wy wszyscy go widzieliście. Widzieliście kiedyś w wiadomościach, jak pokazywali statek z ropą naftową, z naftą. Jak się rozbija i co się dzieje na brzegu, jak ptaki się w tym taplają, jak zwierzęta nie mogą z wody wyjść, ryby oczywiście leżą zdechłe. I pokazywali w telewizji taką grupę biologów. Oni mieli taki płyn i zbierali te ptaki i próbowali tym ptakom pomagać. Myli je, czyścili, leczyli tym, którym się dało. I mówił ten człowiek, że kiedy piórka tego ptaka, pióra są brudne od tej ropy, ten ptak już nie może odlecieć i został na wodzie i dlatego tyle z nich zginęło, bo on nie może z takimi latać. Pomyślałem sobie, jaki niesamowity przykład o modlitwie. Ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły. Myślę, że człowiek, który nie chce wyznać swoich grzechów, jest takim ptakiem, który tapla się w tym, co się rozlało przez wielki, wielki wypadek na świecie, a mianowicie grzech. Grzech gorzej się rozlał niż ropa na morzu. Więcej zniszczył i więcej otruł niż ropa. I pomyślałem sobie, jeżeli nie będę umiał wyznawać moich grzechów przed Bogiem, to nigdy nie zrobię czegoś, co sprawi, że będę godny przed Nim być. Bo On to już zrobił. Ja nie mogę zrobić niczego więcej. Jeżeli chcę wiedzieć, ile warte dla Boga jest moje życie i co Bóg zrobił, żebym był wystarczająco godny, by moja modlitwa została wysłuchana, człowiek musi z pokorą popatrzeć. Człowiek powinien być sługą przed Bogiem i ludźmi. Spojrzeć i zobaczyć, co? Golgotę. Możemy coś więcej niż Golgota? Tam Bóg mówi, ja zrobiłem wszystko. Biblia mówi, że Bóg umiłował świat i dał swojego Syna. Za niedługo będą wszyscy o tym śpiewać, że Bóg dał swojego Syna, ale nie wszyscy będą śpiewać, że dlatego dał, że umiłował świat. Bóg umiłował świat i dał swojego Syna i my niczego więcej nie możemy zrobić. Kiedy mówimy, Panie Boże, powinieneś wysłuchać mojej modlitwy, bo ja zrobiłem coś dla Ciebie, to mówimy, Panie Boże, ja zrobiłem coś więcej niż to, co Ty zrobiłeś na Golgocie. Boże, dziękuję Ci za Jezusa. Wyznaję Jezusa moim Panem. To jest właściwa droga. Panie, moje pióra są brudne. Nie mogę się wzbić w powietrze. Oczyś moje pióra. Oczyś moje skrzydła. Nie dziwię się, pamiętam, kiedyś była taka stara pieśń na skrzydłach modlitwy. Na skrzydłach gołębi dokładnie brzmiała. Nie będę mógł modlić się uskrzydlony, jeśli będę brudny od tej ropy, od tej nafty, która wylała się przez grzech na tym świecie. A więc po pierwsze, wielką przeszkodą jest lenistwo. Po drugie, poczucie fałszywe, że jestem niegodny. Mówię, Boże, Ty i tak nic nie możesz w moim życiu zrobić, ponieważ ja jestem taki biedny i nędzny, że nawet Ty nie dasz rady nic z tym zrobić. To jest fałszywe, głupie i widzicie sami, że niebiblijne. Po trzecie, druga skrajność, kiedy mówię, Boże, Ty powinieneś dla mnie coś zrobić. Chodzę na nabożeństwa, robię tamto. Ludzie tak myśleli, w Biblii takich ludzi widzimy i w życiu takich ludzi spotkamy. Boże, należy mi się. Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna. I niczego więcej nie zrobicie. Darem łaski Bożej jest miłość Boża w Jezusie Chrystusie. Jest przebaczenie grzechów w Jezusie Chrystusie. I to jest to, co Bóg nam dał. Kiedy Bóg oczyści nasze pióra, możemy oderwać się od ziemi. Kolejna bardzo biblijna prawda. Posłuchajcie, myślę, uważnie, bo wierzę, że to pomoże wam lepiej kształtować swoje modlitewne życie. To jest jakość twojej modlitwy nie kształtuje się tutaj. My często myślimy, że jakość naszej modlitwy kształtuje się na modlitwie. Nie. To, czy twoja modlitwa będzie dobre, nie zależy wcale od tego, jak się pomodlisz, a od tego, co zrobiłeś przed modlitwą. Jakość modlitwy kształtuje się przed modlitwą. Ktoś powie, zaraz, przed chwilą mówiłeś, że nic nie można zrobić. Teraz mówisz, że coś jednak można zrobić. Powiem tak, nie można zrobić nic, żeby Bóg musiał mnie wysłuchać, ale można zrobić dużo, żeby nie mieć dostępu do Boga, ponieważ grzech oddziela nas od Boga. Dlaczego śmie twierdzić, że jakość tego, w jaki sposób spędzimy czas z Bogiem, kształtuje się przedtem, a nie na modlitwie? Czasami zobaczcie, ludzie przyjdą na nabożeństwo, mają piękną muzykę, piękną atmosferę, wspaniałe słowa, poezję, psalmy, tyle tylko, że Pan Bóg ich nie słyszy. Bo Bóg mówi, jest jeden problem, o którym chcę, żebyście pamiętali. Kształt mojej odpowiedzi budujecie swoim życiem. Jeżeli Bóg to mówi tak, jeżeli masz coś nie tak z twoim bliźnim, a przynosisz mi dar przed moje oblicze, to co masz zrobić? Bóg mówi, wiesz co, zostaw ten dar i wyjdź z tej świątyni i załatw sprawę za świątynią, a załatwisz sprawę w świątyni. Załatw sprawę poza modlitwą, a załatwisz sprawę w modlitwie. Nie dlatego, że będziesz godny, ale dlatego, że tak uczy Pan Jezus. I Słowo Boże mówi, tutaj wyraźnie, jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź, tutaj jest napisane. Jest napisane odejdź i najpierw, odejdź i najpierw. Dwa najważniejsze słowa tego wersetu. Odejdź i najpierw. Pojednaj się z twoim bratem i wtedy tutaj wróć i w ogóle będziemy mogli rozmawiać. Szczególnie nie odejdę. Moja sprawa jest ważniejsza. Mówi, ja nie mam czasu dla ciebie w takim razie. Skoro ty nie chcesz postępować według mojego słowa, przynieś dar. Ten werset dotyczy daru, ale pokazuje Boży charakter. Bóg mówi, chce się spotkać z kimś, kto żyje w imieniu Jezusa i mówi w imieniu Jezusa, a nie tylko wypowiada słowa, że są w imieniu Jezusa. Kiedyś mówiłem na ten temat, że kiedy spotykamy się na modlitwie i mówimy, że jesteśmy, że spotkaliśmy się w imieniu Pana Jezusa, to nie chodzi o to, że takie słowa wypowiadamy. Wiecie, słowa się wypowiada przez to, że wydmuchuje się powietrze, a nasze tu struny się kształtują, to mogę powiedzieć w imieniu Jezusa i mogę powiedzieć kaczki z nowej paczki, mogę powiedzieć tralalala i mogę śpiewać aleluja. Powietrze można wydmuchiwać. Modlitwa jest wtedy, kiedy jesteśmy całością, kiedy nasze myśli, nasze słowa i nasze uczynki mówią w imieniu Jezusa, mówią chwała Bogu. Kiedy nasze słowa mówią chwała Bogu, nasze myśli mówią dobrze, że Bóg nie widzi, a nasze uczynki mówią, że Boga nie ma, to jesteśmy chodzącym chaosem, chodzącym bałaganem. Widzicie to? Często to powtarzam, Bóg słyszy nas jakby trzema drogami. Tego, co mówimy, tego, co myślimy i tego, co robimy. Dla Boga nie ma różnicy, czy używamy słów, czy mózgu. Wiecie, jak mówimy, to i tak myślimy, chociaż czasami się mówi, że ktoś nie myśli, co mówi. Nie wiem, może się to przydarza nam. Ale wiecie, o co mi chodzi? To nie chodzi o to. To tak samo o muzyce mówiłem kiedyś. Ktoś mnie kiedyś spytał, jak myślisz, jaka muzyka jest muzyką, którą Bóg lubi, a której nie lubi? Moja odpowiedź jest ciągle ta sama i nie znalazłem lepszej. Bóg nie słyszy muzyki z głośnika. Bóg ją słyszy wcześniej, zanim dotrze do głośnika. Amen, bracie Tomaszu. Bóg nie słyszy skrzypiec. Bóg najpierw słyszy serce Tomasza. Bóg nie słyszy śpiewu fałszującego Mirka, tylko ten śpiew jest ładny lub nie, w zależności od tego, co z serca Mirka wychodzi. Bóg nie słyszy ciebie w taki sam sposób jak ludzie. Ludzi można okłamać, Boga oszukać się nie da. Bóg nie reaguje na dźwięki z głośnika, Bóg reaguje na dźwięki naszego serca. Kiedy mówię kocham Cię Jezu, to jest coś więcej niż kocham Cię Jezu, które przetwarza elektronicznie głośnik. To jest coś z głębi serca. Żadna kobieta, żaden mężczyzna nie chciałby być w małżeństwie, w którym słowa kocham Cię są tylko słowami. Zgadza się? Chyba nic bardziej nie rani kobiety niż głupi mąż, który mówi, że kocha, a robi wszystko, jakby nie kochał. Chyba nic nie rani bardziej dzieci niż rodzice, którzy mówią kocham Cię, ale zachowują się, jakby nie kochali te dzieci i leżą pijani. Tak naprawdę liczy się, co jest w sercu, nie słowa. I Bóg mówi, to, co przeżyjesz na modlitwie, to, co przeżyjesz ze mną, nie kształtuje się tu. Tu przychodzimy ładnie ubrani. Dzisiaj cały świat wierzy, że w kościele musi być wszystko pięknie ubrane, pięknie powiedziane, pięknie zagrane i pięknie zrobione. A Bóg mówi, nie, tam musi być wszystko w imieniu Jezusa, a wtedy tu stoicie w imieniu Jezusa, a ja was słyszę w imieniu Jezusa i otrzymacie w imieniu Jezusa. Słyszycie mnie, przyjaciele? Myślę, że to jest bardzo ważna biblijna prawda. Odejdź i najpierw. To jest potężne w tym 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Kolejna przeszkoda w modlitwie. Mówiłem o lenistwie, o poczuciu tego, że jest się niegodnym, o poczuciu tego, że jest się zagodnym, o błędzie, który myślimy, że modlitwa to jest tylko to, co mówimy, gdy ona się kształtuje naszym życiem i byciem uczniem Jezusa. I kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest, że przeszkodą w modlitwie jest, kiedy traktujemy modlitwę na zasadzie zrobię to, jak będę miał czas, pomodlę się, jak będę miał czas. Czasami nie wiesz, czy masz czas. Czasami teraz jest czas. Czasami modlitwa to nie jest tylko ten moment od rozpoczęcia zdania do zakończenia go słowami amen. Ale modlitwa żyje w sercu, z tym się chodzi, tym się oddycha. Wielką przeszkodą jest, kiedy nauczymy się myśleć o modlitwie na zasadzie zrobię to, jak będę miał czas. Czyli brak dyscypliny, mógłbym tutaj to nazwać. Kiedy nie mamy dość takiej dyscypliny, żeby wstać, żeby spędzić tę chwilę przed Bogiem. Idąc dalej, myślę, że to, co powiem, wszyscy doświadczyliście. Poczucie, że Bóg nie słyszy modlitwy. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który by gdzieś w swoim życiu, jedni to przeżywają wcześniej, inni do tego dochodzą po paru latach, nie doświadczył czegoś takiego, każdy to chyba ma, że ludzie zaczynają mówić, wiesz co, jak ja się modlę, to ja mam wrażenie, że nawet gorzej jest, jak się modlę. Mieliście coś takiego? Albo, że jak się modlę, to właśnie szczególnie Bóg nie słyszy. I ludzie mówią, wiesz co, ja już się wolę nie modlić, bo jak się pomodlę, to będzie jeszcze gorzej. Poczucie, że modlitwa nic nie daje, jest wielkim, wielkim wrogiem. Ponieważ zamiast zastanowić się, dlaczego moja modlitwa jest nieskuteczna i wrócić do tych punktów, choćby do tego, co mówiłem z Mateusza 5, że zanim coś załatwisz przed Bogiem, Bóg mówi, cicho bądź, najpierw wyjdź ze świątyni, załatw sprawę z bliźnimi i wtedy wróć. Amen? Może to jest nasz problem. Zamiast się zastanowić, dlaczego, człowiek mówi, a modlitwa nie działa, modliłem się i nie stało się. A o co się modliłeś? No, modliłem się, żeby wieloryby były w Olzie i nie stało się. Nie ma wielorybów w Olzie, wiecie o tym? Człowiek się nie zastanawia. Jaki śmieszny czasami bywa. Jak bardzo egoistyczny potrafi być człowiek w modlitwie. Jak bardzo modlitwę zamknął do pudełeczka z napisem, że modlitwa to jest coś takiego, to taka maszynka, przez którą od Pana Boga dostaję to, co bym chciał i co mi się należy. A Bóg mówi, modlitwa to jest co innego. Nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Ja chcę z wami rozmawiać. Chcę z wami być blisko. I to jest modlitwa. To przedstawiłem przeszkody. Lenistwo, fałszywe poczucie niegodności, fałszywe poczucie szczególnej godności, brak załatwienia spraw w życiu, czyli chaos w trzech kanałach, którymi mówimy do Boga. Powiedziałem, do Boga mówimy tym, co myślimy, tym, co mówimy, tym, co robimy. Jeśli co innego mówisz, co innego myślisz, co innego robisz, jesteś chodzącym chaosem i chodzącym bałaganem. Mówiłem o poczuciu, że zrobię to, jak będę miał czas i braku dyscypliny oraz poczuciu rezygnacji, że to nic nie daje. To są przeszkody w modlitwy. Teraz chciałbym wam parę słów, przyjaciele, powiedzieć, zanim skończę, o błędach w modlitwie. Jakie błędy możemy popełniać? To są błędy, które jakby sam w moim życiu popełniłem, albo zauważyłem je rozmawiając z innymi na temat tego, co myślą o własnej modlitwie. Po prostu takie błędne myślenie, że nie powinniśmy tak myśleć w czasie modlitwy, ale myślimy. Pierwszym wielkim błędem, posłuchajcie mnie teraz uważnie, pierwszym wielkim błędem, który popełniamy modląc się, to jest próba użycia właściwych słów. Kiedy człowiek myśli, że modlitwy muszą być piękne. Kiedyś pamiętam, jedna pani przyszła do naszego zboru. Ja byłem wtedy całkiem nowym wierzącym. O, tak, o, pomodliliśmy się z młodzieżą. To ktoś, tak jak my tu dzisiaj, jeden, drugi, trzeci, czwarty. A ta pani mówi, czy ja bym sobie mogła zapisać państwa modlitwy? Ja nawet nie wiem, co ja mówiłem. Ona sobie to chciała zapisać. Jej się wydawało to takie piękne. Ona była pierwszy raz. Ja ją rozumiem, wiecie. Wyrosła w religijnym świecie, gdzie modlitwy się pisze i czyta. Nie ma problemu. Nie jest problemem, jeśli ktoś z was czyta i modli się tym, co czyta. To nie jest grzech. Wszystkie księgi w Biblii są napisane po to, żeby wiedzieć, co Bóg mówi do ludzi. Ale jest jedna księga w Biblii, która jest napisana po to, żeby ludzie wiedzieli, co mówić do Boga. To jest księga psalmów. To nie jest grzech. Siąść i się modlić. Poza tym to nie jest grzech, jeżeli popatrzysz, jak masz się modlić. A Jezus mówi, módlcie się tak, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przecież to nie jest grzech modlić się. Grzechem jest wyklepać coś na pamięć albo próbować zrobić na Bogu wrażenie ładnymi słowami. To jest problem. A więc błędy w modlitwie, mówię, próba doboru właściwych słów. Kiedy wydaje nam się, że Bóg nas lepiej potraktuje, czy lepsza modlitwa będzie bardziej skuteczna, kiedy użyjemy pięknych słów. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem kapelanem więziennym w więzieniu, jak się nawracali ci ludzie w więzienia, to oni wszystko robili tak po więziennemu i też się modlili. Im się wydawało, że im więcej użyją takich religijnych słów, to tym bardziej ta modlitwa będzie piękna. I wszystko u nich, tych takich nawróconych, musieliśmy trochę z tej religii wyciągać, bo im się religia z życiem chrześcijańskim myliła. Wiecie, on jak pisał list albo modlił się, to mówił: drogi bracie, chwalebnie zbawiony przez świętą krew Jezusa Chrystusa, chwalebnie danego nam przez Boga Ojca, z niebios posłanego. Wiecie, i cały taki wstęp, zamiast powiedzieć bracie albo przyjacielu. I mi się wydawało, że to tak lepiej. Do Pana Boga nie trzeba pisać podania. Zanim są słowa na ustach Twoich, ja już znam je całe, Pan mówi. Zanim się urodziłeś, wiedziałem o każdym Twym oddechu, o każdym Twoim słowie. Nie musisz mówić pięknie. Bóg mówi: dla mnie jesteś piękny, kiedy mnie kochasz, kiedy chcesz naśladować mnie, kiedy piękno to Jezus, a kiedy brzydkie jest dla ciebie to, co diabelskie, to jesteś zdrowy, to jest dla mnie zdrowe. A więc błędem jest, kiedy boisz się na przykład pomodlić. Może nigdy się nie pomodliłeś głośno w zborze, może jest czas modlitwy, ludzie modlą się, ty się nigdy nie podmodliłeś, bo myślisz: ja nie umiem tak pięknie się modlić jak ludzie. Pamiętam, znowu wrócę do okresu, jak byłem kapelanem więziennym. Wtedy byłem tylko pomocnikiem pastora i zapytał pastora Georga Tumanioka, jeden z więźniów, czy mógłby mu podać jakąś modlitwę, bo mówi: nie znam żadnej modlitwy, a chciałbym się nauczyć jakiejś na pamięć. Wiecie, on mu nie tłumaczył, że to się tak nie powinno i tak dalej. On widział, że to nowy człowiek, nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek przyjdzie do zboru. On mu powiedział: dam ci słowa krótkiej modlitwy, jak się ją nauczysz, to zmieni całe życie. On mówi: jaka? Boże, zmiłuj się nade mną. Dasz rady zapamiętać? On mówi: no tyle dam rady. Boże, zmiłuj się nade mną. Może w Twoim życiu, w tym kościele. Przyszedł czas, żebyś czasami w niedzielę tylko tyle powiedział: Boże, zmiłuj się nade mną. Amen. Zdziwisz się, ilu ludzi poczuje to samo, co Ty. Więcej ludzi powie amen na Twoją modlitwę, niż na 15-minutowe tyrady w kierunku sufitu. A może po prostu powiedzieć: kocham Ciebie, Panie Jezu. Amen. Zgadzacie się ze mną, jak tak powiem? Kocham Cię, Panie Jezu. Nie musisz pięknie. Drugi błąd. Myślę, że w jakiś sposób łączy się z tamtym, co mówiłem o przeszkodach modlitwy, że i tak nic się nie stanie. Idąc na modlitwę z poczuciem, że i tak nic się nie stanie, prawdopodobnie nic się nie stanie. Dlatego, że bez wiary można podobać się Bogu, czy nie można podobać się Bogu? Znacie Słowo Boże. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A co to jest wiara? Wiara to jest widzieć, zanim coś jest widzialne. Dotykać, zanim jest dotykalne. Dziękować, zanim doszło. Wiara to jest coś, co jesteśmy przekonani, że jest dla nas od Boga dane. Wiara to nie jest głupie wyznawanie, że się ma, kiedy się nie ma, ale wiara to jest cieszenie się tym, co się ma, kiedy się wierzy, że się ma. I wielką przeszkodą w modlitwie jest, kiedy stajemy, mówimy: no pomodlę się, ale chyba się nic nie stanie. I wiecie co? Oszukiwałbym was, gdybym powiedział, że zawsze Bóg nic nie robi. Czasami Pan Bóg robi. Wiele razy byłem świadkiem, jak ludzie zaczynali się modlić i mówili: to z tego nie ma wyjścia. Pamiętam do dziś jedną siostrę chorą na raka, która przyszła do nas po modlitwę i myśmy nie wierzyli, że się zostanie. Wiecie, jak człowiekowi gnije ramię, ona tu miała dziurę wygnitą, całą tą pod pachą praktycznie tam była dziura taka, że już rękę można było włożyć. Wszystko śmierdziało, bandaży pełno, wiecie, taka, te bandaże jeszcze otulone, jeszcze opakowane, bo to wszystko straszny smród i tak dalej. I ona przyszła: bracia, pomódźcie się, jutro idę na stół pod nóż. Jak spojrzeliśmy na to nieszczęście chodzące, na tą chudzinę, wiecie, te oczy, tę buzię od bólu. Ona była jednym chodzącym bólem. Ja do dziś pamiętam, tak położyłem ręce, ale w takim poczuciu takiej bezsilności mówię, Boże. Wiecie, ja prawie chyba powiedziałem Panu Bogu, że ja i tak nie wierzę, że Ty coś zrobisz. Ale nie powiedziałem tego, tylko to takie w środku było, wiecie. Ale poszedłem i pomodliłem się z nią. Wiecie, to był szok. Pomodliliśmy się wieczorem, na drugi dzień rano. Ona przybiegła do zboru. Była całkowicie uzdrowiona. Miała pod pachą taką skórę jak niemowlęta. Całkowicie nową. Zero zgnilizny. Całkowite zero. Została całkowicie uzdrowiona i uczyszczona. Wiecie, potem zawsze, kiedy przyjeżdżałem do tamtego zboru, to siedziała w pierwszym rzędzie. I pastor mówi, tylko jak ty jesteś, to siedzi z przodu. Tak to się zawsze wstydzi. Ja jej mówiłem, że to nie ja. Wszyscy, bracie, ale to z tobą. Wiecie, czasami Pan Bóg daje przygody. Ja mówię, Boże, ja nie zasługuję tutaj na żadne brawa. Raczej zasługuję na to, żeby jej wyznać. Ale jak ja jej mam teraz powiedzieć, że ja prawie, że nie wierzyłem, że przeżyję? Że nie wypada ludziom tak mówić. Panie, myślę, że jest takie wspaniałe słowo z Biblii dane na to. Bo chyba każdy z was się może z tym utożsamić, że kiedy na coś patrzysz, Panie, pomóż mnie do wiarstwu memu. Słyszeliście takie słowa? Mi się wydaje, że chyba nie ma nic piękniejszego, niż razem z wiarą wyznać Bogu niewiarę. Wiecie, gdyby niewiara była osobą, to by nie wiedziała, co wtedy zrobić, gdybyśmy ją wyznawali Bogu. Bo kiedy ukrywamy niewiarę, to tak jakbyśmy chcieli Panu Bogu udowodnić, że wierzmy w Ciebie, wierzymy. A On przecież widzi, że w środku. Ale kiedy mówimy, Panie Boże, pomóż niedowiarstwu memu. Wierzę. Ale Panie Boże, moja głupota mi przeszkadza wierzyć w to do końca. Że głupi w sercu swoim. I można by tu dodać przed tym, w tej sprawie nie ma Boga, a Bóg jest w każdej sprawie. Czyli w jakiejkolwiek sprawie mówimy, że nie ma Boga, że nie ma Bóg tutaj akurat mocy. To jest głupota. Głupi mówi, że nie ma Boga. Kolejny błąd, o którym chcę powiedzieć. Mówiłem, kiedy próbujemy się silić na właściwe słówka, kiedy zapominamy, że możemy poprosić Boga o pomoc w niewiarze. Po trzecie, błąd w modlitwie, który popełniamy, to jest brak świadectwa. Chcę wam powiedzieć, że to jest błąd, a nawet bym się ośmielił powiedzieć grzech. Wielu wierzących w wielu kościołach, łącznie z naszym. Czasami mamy wrażenie, że ludzie tylko o coś proszą, ale bardzo często według biblijnego standardu 1 na 10 wychodzi, aby podziękować Jezusowi i oddać Mu chwałę. Jezus się zapytał, a gdzie jest 9? Czy nie 10 oczyściłem? Czy nie 10 uzdrowiłem? Wiele razy w Kościele ludzie proszą o modlitwę, otrzymują od Boga to, o co prosili, proszą o pracę, ale jak mieli odwagę być głośnym bezrobotnym, tak już nie mają jakoś odwagi być głośnym robotnym. Myślę, że to jest bardzo ważne, bracia i siostry, abyśmy pamiętali, kiedy Bóg nam coś da. To jest wtedy problem w modlitwie już może nie tyle dla nas, no bo my w sercu wiemy, że Bóg dla nas to zrobił. Ale problem w modlitwie dla innych. Bo inni myślą, że tylko w tym kościele proszą o coś, ale nie słyszałem, żeby tu Bóg coś zrobił. No jak miałeś słyszeć, jak nikt nic nie mówi? Jak mieli usłyszeć, skoro nikt nie mówi? Ostatnie, co chcę powiedzieć, czy przedostatni błąd, który popełniamy w czasie modlitwy, to jest kiedy myślimy, wiecie, to jest błąd, który kiedyś mówiłem, że popełnia, czy między w gronie pastorów zauważyliśmy, że popełniają pastorzy, a dziś mówię w gronie wszystkich wierzących, że Bóg nas bardziej kocha, kiedy się modlimy. Gdzie błędem pastorów czy kaznodziejów jest, że myślą, że Bóg ich bardziej kocha, jak głoszą kazania. Błędem chrześcijan jest, że Bóg ich bardziej kocha, jak się modlą. Bóg Cię zawsze kocha. Amen. Zawsze Bóg Cię kocha. Bóg Cię nie kocha tylko wtedy, kiedy się modlisz. Bóg Cię kocha zawsze, Jego miłość nie trwa tylko wtedy, jak się modlisz. Myślenie, że jak się modlę, to Bóg mnie bardziej kocha i będzie po prostu mi jeszcze bardziej okazywał swoją miłość, jest błędem. Modlimy się, bo Go kochamy, On nas kocha i mamy relacje. To jest wszystko. I ostatnie, co powiem i skończę dzisiaj. Jak mówiłem, nie nazwałbym może tego dziś kazaniem. Bardziej się z wami tak sercem podzieliłem. to jest przyzwyczajenie do słów i postawy. Kiedy przyzwyczajamy się, że trzeba zawsze się modlić o tak. Jeden się przyzwyczai, że tak, drugi, że naklęcząco, trzeci, że jedną rękę, a drugi, że dwie. I przyzwyczajamy się do słów i postaw. I nic by w tym nie było złego, gdyby nie to, że nam się potem wydaje, że ci to robią inaczej, to grzech. Człowiek się może modlić w każdej sytuacji. Może się modlić na stojąco, na leżąco, jak chce. Dzisiaj pamiętamy z żoną, jak chodziliśmy do szkoły biblijnej w Moskwie i nauczyciel, taki wiecie, Amerykanin przyjechał, uczył nas, taki był bardzo wesoły, szczęśliwy, cieszył się Panem i nieszczęśnik nie wiedział, że trafił 120 religijnych, poważnych pastorów go słuchało. On biedak se wyszedł na środek i zaczął, wiecie, że mówi, ja to się cieszę modlitwą, modlę się wszędzie. Modlę się w dzień, modlę się w noc, mówi, nawet pod prysznicem dziś się modliłem. I nagle z pomiędzy rzędów ktoś nie powstrzymał się i powiedział, jak to, bez ubrania? I po chwili wszyscy zaczęli się śmiać. Zdali sobie sprawę, że to jest śmieszne. Nagi na ten świat przyszedłeś, jaki z niego odejdziesz? Co możesz zabrać? To garnitur zabierzesz? Trumnie wszystko jedno, czy cię tam w Armanim pochowają, czy będziesz miał garnitur z Bielkonu. To Pan jest naszym skarbem. A to dziś pamiętam ze szkoły, jak ten człowiek taki oburzył, jak to, bez ubrania się modlił, co, jak może pod prysznicem się modlić. Modlić można się wszędzie. To nie ty decydujesz, gdzie i kogo Bóg będzie słuchał, amen? To On. Należąco się modla, można modlić. Jak ktoś myśli, że nie można, to poczekaj, jak zachorujesz, zobaczysz, czy nie można. Na kolanach się można modlić. Jak ktoś myśli, że nie można, to poczekaj, jak cię życie zrzuci na kolana, będziesz widział, że można. Można się modlić w samochodzie. Jak myślisz, że nie można, to pojeździ trochę po polskich drogach, zobaczysz, że można. Zawsze się można modlić. Niech was Pan błogosławi. Wstańcie teraz i pomódlcie się. Poproszę o parę modlitw. Zastosujmy w praktyce. Może po prostu chcesz powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię. Amen. Spędźmy chwilę czasu w modlitwie.